Także przedmiot wprowadzenie do analizy decyzji i teorii decyzji. Parę takich organizacyjnych rzeczy, a potem zajmiemy się już z treścią tego przedmiotu. Mój pokój jest na tym piętrze, troszeczkę w tamtym kierunku, jest taki tymczasowy pokój, bo mój pokój normalny jest remontowany, także w tej chwili dzielę mój pokój z żoną i tam mnie Państwo znajdą, gdyby trzeba było. Tutaj jest link, no ale to jest Catch 22, paragraf 22 to się nazywa, tak? Ponieważ musicie znaleźć moją stronicę na Aragornie, żeby te materiały mieć, także musicie mnie jakoś znaleźć, prawda? Ale jeśli chodziliście na przedmiot podstawowe narzędzie warsztatu naukowca, to pamiętacie, że ja w ten sposób właśnie umieszczam te materiały. Najłatwiej skontaktować się ze mną poprzez e-maila. W pokoju nie jestem zbyt często tym na uczelni, także telefon nie za dobry jest po prostu. Wysyłajcie mi e-maila. E-maile od studentów traktuję poważnie. Staram się odpowiadać raczej szybko. Gdybym nie odpowiedział, było coś pilnego, wyślijcie e-maila jeszcze raz z jakimś nagłówkiem pilne czy coś takiego. Nie tylko się absolutnie na to nie obrażam, ale dziękuję za to, ponieważ zdarza mi się czasami pod nawałem pracy może nie odpowiedzieć od razu i wtedy przypomnienie mi pomaga w tym. Fajnie jest poznać Was troszeczkę, także może powiedzcie przynajmniej na jakim jesteście wydziale, nad czym pracujecie w sensie badań, bo to jest też interesujące dla mnie. Mogę ewentualnie jakieś elementy do tego dodać. I to będzie. Zacznijmy od pani.
Dobra. Nazywam się Joanna Wiktoria. Jestem na trzecim roku inżynierii mechanicznej z Wydziału Mechanicznego. Mhm. Pracuję nad systemem do identyfikacji wad jakościowych w systemie, który za pomocą sztucznej inteligencji i widzenia maszynowego rozpoznaje defekty takie jak kolor, kształt, rozmiar i wyłapuje je, indeksuje i wysyła jakby do pliku i tam wiemy, jakie są wady produkcyjne na danym taśmociągu i daje też takie znaczniki, że na przykład ten element możemy ponownie obrobić, jeżeli jest za duży, żeby zrobić mniejsze.
Jakie wady produkcyjne jakichś konkretnych materiałów, czy?
Z tryskarek. I konkretnie tak identyfikuje trójkąty, kwadraty, takie podstawowe geometryczne figury. I na razie mamy na kolorze białym, taki podstawowy, biały, zielony, niebieski, czerwony.
W tryskarka to jest, ona maluje tylko, tak? Czy...
Znaczy, jak całość wychodzi, cały element już gotowy, tak?
Aha, czyli wtryskiwanie to jest wtryskiwanie materiału, który
tak,
się
tak.
potem
tam się doformuje. Się i on wypuszcza...
Z granulatu, tak?
Z granulatu. Tak. I wypuszcza element z tryskarki, no i sprawdzamy.
Metody sztucznej, podejrzewam, że to jest, ponieważ to jest wizja, analiza obrazu, to pewnie używa Pani sieci głębokich, czy sieci neuronowych ogólnie.
Sieci neuronowych, tak.
Jest dobre narzędzie do tego. Tak od razu na marginesie, to co będzie w tym przedmiocie, należy troszkę do innej klasy również metod sztucznej inteligencji. O tym troszkę powiem dzisiaj więcej. Może się przydać do pewnych rzeczy, do przetwarzania już symbolicznego, czyli po przetworzeniu danych wejściowych można będzie używać tych metod, ale ogólnie te metody nie są zbyt efektywne w analizie obrazów, bo do tego są po prostu lepsze narzędzia, takie jak sieci neuronowe, prawda? Także na marginesie, ale będziemy o tym mówili więcej.
Moje nazwisko Niewągłowska Janna, inżynieria biomedyczna, wydział mechaniczny. Ja zajmuję się opracowaniem składu nowego preparatu o nowej konsystencji żelu do aplikacji do jamy ustnej dla osób cierpiących na suchość w jamie ustnej, noszących protezę, aby ten protezy stomatologiczne, tak aby ten żel nawilżał śluzówkę i jednocześnie miał właściwości antyseptyczne.
Wybór samych komponentów i tak dalej, to jest pewnie na podstawie obserwacji jakichś i...
Na podstawie jakby doniesień literaturowych, tak. Tego co jest obecnie na rynku, nie spełnia wymagań, więc modyfikacja tego co jest, dodanie własnych i także w kontekście zastosowania kompatybilności zarówno do powierzchni śluzówki, jak i protezy, tak, takiego produktu nie ma, więc na podstawie analizy tego co jest, staram się stworzyć nowy produkt.
Dobrze, dobrze. Mniej więcej rozumiem.
Wiśniewska Elżbieta, Wydział Inżynierii Zarządzania, więc ja w ogóle nie jestem techniczna. Ja przyszłam tutaj z ciekawości, bo ja pracuję nad modelem zaufania organizacyjnego w organizacji, w branży IT akurat i badam między innymi uwarunkowania i konsekwencje budowania tych relacji organizacyjnych opartych na zaufaniu. Między innymi w zaufanie wertykalne, czyli przełożonych przełożeni, podwładni oraz współpracownicy, czyli na w kilku kierunkach.
Zaufanie.
Zaufanie, tak.
Bardzo ciekawy temat. Pamiętam, że myślałem nad tym podczas podróży do Indii. Wtedy doszedłem do wniosku, że po prostu ten kraj się nigdy nie podniesie, bo tam jakoś tak w biznesie, w handlu konieczne jest zaufanie. Po prostu tam jakoś tak nie widziałem po prostu. Każdy, kto do mnie podchodził, do mnie i żony podchodziliśmy wtedy, to właśnie czegoś ode mnie chciał, na czymś mnie chciał naciągnąć. Po raz pierwszy poczułem rasizm. Dlatego, że ja jestem blady na twarzy, to od razu traktowano mnie troszkę jak taką dojną krowę. I właśnie też myślałem o tym zaufaniu. Jakoś to, no, trzeba po prostu być ciągle na baczności i to nie tylko my, te Hindusi też, po prostu tam mnóstwo różnych takich prób oszustw i tak dalej. I to
dlatego właśnie
wybitnie.
Pojawia się obok pojęcia zaufania w literaturze pojawia się od razu pojęcie nieufności, że to musi współistnieć tak naprawdę w organizacji, że musi być to zaufanie, ale musi być też ta nieufność.
Daleki Wschód z kolei jest bardzo inny. Tam umowa słowna jest bardzo wiele warta. Tak. Ludziom poważnym po prostu można ufać. Powiedzą coś, to po prostu dotrzymują tego. W Stanach Zjednoczonych z kolei wszystko, co jest na piśmie, musi być. Indian rolowali tak bardzo długo, prawda? No, ta ziemia była nasza, daliście nam, no ale gdzie macie papier, prawda? Ciekawe bardzo. Pokażę pani, być może dzisiaj zdążę coś, co może się z tej metodologii przydać. Podobnie pani przy tych komponentach, nie od razu, ale myślę, że tam też może coś łatwiej niż dla pani, ale dlatego, że po prostu te problemy są inne, trudniejsze.
Mateusz Sewioło, Wydział Elektryczny. Tematem mojej pracy doktorskiej jest opracowanie automatycznego, autonomicznego systemu do wykrywania uszkodzeń w maszynach wirujących. Akurat w moim przypadku, jako że mój promotor specjalizuje się w maszynach rolniczych, to badam maszyny rolnicze. I temat wibroanalizy, bo już nie będę ukrywał, tutaj chodzi głównie o wykrywanie tego wszystkiego sygnału wibracji maszyny, jest stary jak świat, więc trzeba było do tego dodać jakąś innowację, żeby to była pełnoprawna praca doktorska. I ja zdecydowałem się na wykorzystanie sieci neuronowych, ale zoptymalizowanych, a wręcz stworzonych, zoptymalizowanych i przetestowanych przez moją reinterpretację algorytmu genetycznego, ekstremalnie mocno inspirowaną przyrodą, do tego stopnia, że jakby każdy z tych sieci neuronowych jest opisana nie na jednym, tylko na wielu chromosomach i starałem się zaimplementować możliwie dużo operacji genowych, które występują również w przyrodzie. Tak, żeby połączyć swoje dwie muzy, czyli pasje właśnie do informatyki i do biologii. Mhm.
Już w informatyce włączenie algorytmów genetycznych i sieci neuronowych istnieje, tak? Czyli to jest coś zupełnie nowego?
Tak, w pewnym sensie istnieje, ale do tej pory ludzie używali algorytmu genetycznego do optymalizacji sieci neuronowych na poziomie hiperparametrów. Ja biorę to krok dalej i optymalizuję całą architekturę. Ona nie jest zdefiniowana przed rozpoczęciem eksperymentu, tylko ona klaryfikuje się dopiero w czasie jego trwania. Do tej pory badacze brali już jakąś gotową architekturę, że to ma mieć tyle warstw, taki układ, tyle czujników i tak dalej. Ja tego nie robię. U mnie to algorytm dobiera, ile czujników potrzebujemy, jakie dane, jaki rodzaj danych i jaki rodzaj warstw w sieci neuronowej, czy potrzebujemy warstw konwolucyjnych, jeżeli mamy obrazek, czy potrzebujemy konwolucyjnej warstwy jednowymiarowej, jeżeli mamy surówkę, czy potrzebujemy czegoś rekurencyjnego, jeżeli będziemy mieć sygnał ciągły. I właśnie takie podejście agnostyczne co do danych, co do czujników, to jest to, co chciałbym, żeby wyróżniło moją robotę właśnie w tym projekcie.
Ciekawe. Też sieci neuronowe, dobrze. Te metody, o których będę mówił na tych zajęciach, na tym wykładzie, należą do tak zwanych metod symbolicznych. Co to znaczy? To znaczy, że na wejściu systemów, które budujemy, mamy do czynienia już z symbolami, jakimiś przetworzonymi, na przykład płeć, prawda? Czy też kolor z jakiegoś tam zbioru kolorów, prawda? Są jakieś zmienne losowe. Z kolei metody oparte na sieciach neuronowych, które dwójka z Państwa używa, to są metody, po angielsku powiedziałem, subsymbolic, czyli podsymboliczne, czyli one mają, to są te czarne skrzynki, w których mamy wejścia i wyjście. W tym sensie one się troszeczkę różnią od tego, o czym będziemy mówili, ale z pewnością jakieś połączenie da się Wam znaleźć, a przynajmniej jakieś ogólne spojrzenie na problem podejmowania decyzji. Bo właściwie w każdej z Państwa prac są decyzje do podjęcia, prawda? Tutaj pytanie...
Ja właśnie chciałam o to zapytać, bo mi się wydaje, że tutaj bardzo bliski, chyba nawet najbliższy związek z tymi naszymi pracami na temat sztucznej inteligencji będzie coś związane z twierdzeniem Bayesa i taką probabilistyką. Czy dobrze mi się wydaje?
Znaczy ja będę o twierdzeniu Bayesa mówił bardzo dużo, tak naprawdę to jest podstawa do tej metodologii. Twierdzenie Bayesa raczej właśnie też tych, w symbolicznych metodach się używa, prawda? Nie w sieciach neuronowych.
Bayesowską optymalizację niedawno implementowałem, więc wydaje mi się, że ma swoje zastosowanie.
W sieciach neuronowych?
Tak.
Możliwe w algorytmach uczenia sieci neuronowych. Pamiętajmy o tym, że sieci neuronowe to jest, można je interpretować jako pewnego rodzaju regresja. Regresja nieliniowa. Regresja, czyli dopasowywanie do czegoś. Jakiejś funkcji statystycznej, statystycznej. To one robią. Robią to bardzo dobrze oczywiście też. Że może te połączenie kiedyś okaże się w trakcie, może będzie jakoś jaśniejsze i zobaczycie, czy to można użyć, czy to będzie tylko po prostu wgląd taki ogólnie w problem podejmowania decyzji, czyli co to znaczy podjąć decyzję, jak na to patrzy matematyka, no i metody, które stosują matematykę w praktyce, czyli już analiza decyzji. Także dzisiaj spróbuję jakiś taki przegląd tego wszystkiego dać. Jeśli chodzi o organizację, no to w tym wypadku celem tego przedmiotu to jest po prostu poznanie pewnego zbioru narzędzi, które mogą wspierać, modelować decyzje i wspierać podejmowanie decyzji. Analiza decyzji to jest zastosowana teoria decyzji w praktyce. To jest tak jak rachunek prawdopodobieństwa, jest teorią matematyczną, a statystyka to jest zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa do analizy danych. Nie wiem, czy takie spojrzenie kiedykolwiek mieliście, że to jest właściwie zastosowany rachunek prawdopodobieństwa. Tutaj tak samo, jest teoria decyzji, będziemy tam mieli jej elementy i następnie stosowanie tej teorii decyzji w praktyce do modelowania decyzji. Co z tego będziecie mieli? Jesteście studentami doktoranckimi, tak naprawdę tutaj oczywiście różnie mają ludzie podejście. Moje podejście jest takie bardzo pod tym względem elastyczne. Mój opiekun naukowy, jeden z moich takich tych mentorów, napisał w swojej książce kiedyś, że jako student doktorancki on chodził tylko na jeden przedmiot, oficjalnie miał w swoich tych. To był boks. On studiował chyba teorię organizacji na Uniwersytecie w Chicago. Oczywiście chodził na różne wykłady, żeby się czegoś nauczyć. Moje podejście jest takie, że no są jakieś tam wymagania od Was, no musicie te wymagania spełnić, ale ja Was nie będę tutaj w żaden sposób gnębił, żebyście koniecznie poznali, nie będę egzekwował tej też wiedzy. Chciałbym, żebyście stąd wyciągnęli to, co Was zainteresuje. Także obecność sama jest, myślę, dlatego ona jest wymagana chyba, dlatego ja też wymagam. Tak jak powiedziałem, dwie nieobecności możecie mieć, ale powinniście raczej tutaj być i no i słuchać, być aktywnym w sensie no, słuchania tego, o czym mówię i wyciągnięcia z tego czegoś dla siebie, dla Was. Także nie musicie poznać wszystkiego, ja nie będę tego egzekwował tej wiedzy. Spróbujcie wychwycić coś, co jest dla Was użyteczne. Co tu jest użytecznego według mnie? Użytecznego to jest coś, co pozostanie Wam, wydaje mi się, na dłużej. To jest ogólnie poznanie problemu podejmowania decyzji i wspomożenie Waszych własnych intuitywnych decyzji, które podejmujecie. Dlatego, że zobaczycie, jak to można na czynniki pierwsze rozebrać i co to znaczy decyzje podejmować i jak można tę decyzję polepszyć, czynić się lepszymi. Dalej, jeśli będziecie mieli problemy jakieś badawcze, gdzie wystąpi ten problem podjęcia decyzji, to albo może użyjecie tych narzędzi, które są, narzędzia są bardzo dobre, albo przynajmniej to wam w jakiś sposób da ciekawą strukturę do użycia innych narzędzi, bo będziecie wiedzieli, co jest w podjęciu decyzji ważne. A każda z waszych prac to jest podjęcie decyzji w jakiś tam sposób, prawda? Zdecydowanie. No i pytanie, jakie narzędzia tutaj użyć, no to już jest wybór w waszych pracach, prawda? Ale spojrzenie takie ogólne, bardziej z lotu ptaka, powinno być korzystne. To mam nadzieję, że z tego wyciągniecie. Czyli tak naprawdę to być tutaj jest ważnym, myślę, i być aktywnym, myśleć. To są, wiecie, 1,5 godziny tygodniowo przez 10 tygodni. Da wam to jakieś spojrzenie. Ten mój opiekun, który oficjalnie tylko boks wziął, ja jestem tego pewien, że on na wiele różnych ciekawych wykładów chodził po to, żeby poznać pewne rzeczy. I to jest to, co ja uważam, że powinniście wyrobić. Niekoniecznie nawet te przedmioty, które od was wymagają, ale popatrzeć na przedmioty na Politechnice, na Uniwersytecie, na Corserze i tych różnych tych, które mogą wam pomóc w pozyskaniu głębszej wiedzy. Tutaj powinniście wy być aktywni, to, co musicie poznawać. Tutaj się spotykamy wieczorem, tak jak dzisiaj. Mam wyznaczone godziny konsultacji, ale jeśli państwo chcą się spotkać ze mną, a te godziny są dla was niewygodne, bo sobie dajcie znać, to spróbujemy ustalić jakieś inne godziny spotkania. Także traktujmy to jako... Ja tam będę zawsze w tych godzinach, ale gdybyście chcieli przyjść i to wam nie pasowało, po prostu dajcie mi znać, umówmy się i spotkamy się w innych godzinach. To są te dwa linki. No musicie znaleźć moją stronicę, żeby znaleźć linki, ale znajdziecie na pewno. W Google to nie jest takie strasznie trudne. Jeśli chodzi o ocenę, ocena zdaje się, że tutaj jest zaliczenie, niezaliczenie. Do zaliczenia potrzebna wam jest 8 z 10 obecności i na sam koniec musicie stworzyć, nazywam to projektem tak szumnie, dumnie, powinniście wybrać jakiś problem, najlepiej to z waszej dziedziny, z dziedziny waszego doktoratu. Chcę wam tutaj pomóc, żebyście pomyśleli nad waszym doktoratem z punktu widzenia tego materiału. Czyli w tym projekcie, który powinien być, no nie wiem, 5 stron wystarczy. Trudniej jest pisać krócej niż dłużej, jeśli chcecie wszystko napisać, prawda, co trzeba. Także oczywiście będziecie pisać wszystko, co trzeba, nie więcej. Wszystko, co trzeba, to z pewnością to będzie kilka stron, na pewno. Opisać problem i potem jak do tego problemu można by było zastosować teorię decyzji. Nawet państwo, którzy używają sieci neuronowych, prawdopodobnie być może nie użyjecie tych metod w praktyce, ale na przykład w obu wypadkach państwa, na przykład weźmy to malowanie, prawda, czyli wstrzykiwanie do form, gdyby pani przetworzyła dane obrazowe na dane symboliczne, czyli oceniła kolor i na przykład napisała jeden z 10 czy 20 kolorów różnych, następnie, nie wiem, twardość czy wagę tego komponentu, prawdopodobnie te metody znakomicie by zadziałały, przetwarzając te właśnie opisy symboliczne w danych. Zbiór danych, którym to jest przetworzone, można by było już analizować znakomicie tymi metodami. Jeśli chodzi o sam obraz, to te metody nie są za dobre po prostu. Sieci neurowe będą lepsze, ale... Także każdy z was powinien w tym momencie, pod koniec semestru, pomyśleć, jak te metody można zastosować do waszej pracy i nawet jeśli tego nie zastosujecie, to będzie to, wydaje mi się, interesujące ćwiczenie dla was. Po prostu takie, no zobaczmy, jak tutaj do tej pracy się zabrać. Także jak widzicie, te wymagania od was są minimalne. Być tutaj jest najważniejszym. A drugie to, tak naprawdę to ten raport powinniście napisać. Potraktujcie go poważnie, ale on nie będzie oceniany w tym sensie, że ja wam dam 5, 4 czy 3 za ten raport. Tak? Także potraktujcie go poważnie dla was. To coś wam się przyda. Pisać powinniście jak najwięcej. Umieć pisać, uczyć się pisać. Może to być po polsku, może po angielsku. Prawda, wszystko jedno. Może być nawet po hiszpańsku, po niderlandzku. I teraz tak, parę, no to już wam mówiłem. Być tutaj jest ważnym, no bo tutaj Nie będziecie tak naprawdę wiele w domu przetwarzali, czytali, chyba że was będzie coś interesowało. Chętnie literaturę polecę jakąś, tak? Także gdybyście chcieli coś głębiej zgłębić, to powinna być wasza inicjatywa. Także chętnie tutaj poradzę. Ale tak naprawdę może obecność tutaj pozwoli wam na zapoznanie się z tym po prostu. Wykorzystujcie ten czas efektywnie, czyli starajcie się śledzić to, co mówię i zadawać pytania, przerywać mi też, jak trzeba. Czyli być aktywnym umysłowo. Teraz, co to jest analiza decyzji, czyli ta właściwie podstawa? No to tutaj bardzo często właśnie zaczynam od zadania pytania studentom, co to jest dobra decyzja? No bo jeśli mamy decyzję, no to chcielibyśmy podjąć dobrą decyzję. Prawda? No to co to jest dobra decyzja? Państwo podjęli dzisiaj kilka decyzji. Przyjechać tutaj samochodem, czy autobusem, czy na piechotę. Co zjeść na śniadanie, to była decyzja.
Dobra decyzja to jest taka, która osiąga skutki założone przez to, co spowodowało, że w ogóle decyzję musimy podejmować. Czyli na przykład, jeżeli muszę się przemieścić z domu na uczelnię, to zazwyczaj dobrą decyzją to będzie to, co mnie na tą uczelnię dowiezie maksymalnie szybko, maksymalnie bezpiecznie i najlepiej w taki sposób, że maksymalnie, że na pewno to je dojadę, że nie będzie, nie stanę w podróży gdzieś w korku czy... Maksymalnie przewidywalnie. Aha.
Dobra decyzja to taka, po której jesteśmy zadowoleni i po której uzyskamy, nie zawsze, ale po której często na przykład mamy jakieś korzyści.
Mhm. Znaczy też mamy cel, jeżeli musimy zoptymalizować jakby czynniki, które dadzą nam określony cel.
Bardzo podobne odpowiedzi daliście. No to powrócę do pana, właśnie pana tej definicji. Zobaczcie. Pan chciałby się dostać z domu na uczelnię. Wybrał jakąś drogę. Załóżmy, że wybrał pan autobus, prawda? No bo on pana tutaj doprowadzi. No i pan jedzie i nagle ten autobus ma wypadek. Stuka w niego cysterna. Rozlewa się benzyna. Wszystko zaczyna się palić. No, pan wychodzi z życiem z tego. Albo pan nie wychodzi. Czy pan podjął decyzję, ale ta decyzja nie przyniosła tego skutku, którego pan oczekiwał? To się może zdarzyć, prawda?
Zgadza się, nie przyniosła, ale nie mogłem tego wiedzieć w momencie podejmowania decyzji, że zdarzy się wydarzenie losowe. Jakby nie jestem siłą rzeczy, czynnik losowy ma to do siebie, że jest nieprzewidywalny.
Świat jest pełen niepewności. To wiemy, prawda? Takie jest bardzo ironiczne stwierdzenie Benjamina Franklina w liście do przyjaciela. On napisał: wszystko jest niepewne, jedynie są dwie rzeczy pewne w życiu. Śmierć
i podatki.
Ktoś nas opodatkuje, a wszyscy umrzemy. Tak? Także tak naprawdę każda decyzja, o której pan mówił, na przykład też decyzja, o której panie pewnie myślały też, jest w obecności niepewności. Czy jemy na śniadanie chleb z masłem, z wędliną, czy też jemy płatki owsiane? Niepewność. Chcielibyśmy jeść coś zdrowego, co nas zaspokoi, nasyci. A co się okaże, jak płatki owsiane zostaną, zadeklaruje medycyna za 10 lat czy 20, że one są bardzo niedobre dla nas. No? Tego nie wiemy w tej chwili. Każda decyzja, autobus, samochód, tak samo przecież może się mnóstwo rzeczy wydarzyć, prawda? Samochód się może zepsuć, wypadek może być, możemy mandat zapłacić. Mnóstwo, właśnie każda decyzja, zauważcie, jest niepewności. Decyzje państwa też w tych badaniach, komponent, czy on jest dobry, czy nie, no to jest obecność niepewności też. Mianowicie, no zgadujemy po kolorze, no ale cóż, jak ten kolor nas zmyla, prawda? Prawda? Test medyczny, on nigdy nie jest doskonały. Prawda? Pamiętacie z COVID-a, że są fałszywie dodatnie i fałszywie ujemne wyniki. Tak? Wszystko jest niepewne. Także to, że pan powiedział, że zdarzenia losowe jakieś mogą się wydarzyć, tak naprawdę to jest raczej sytuacją normalną niż wyjątkiem, prawda?
Tylko no, jest normalną sytuacją, tylko zdarza się w mniej niż, i tutaj jest ułamek z dużą liczbą zer po przecinku, tak w procencie przypadków. Jakby to jest inaczej. To jest o tyle mało prawdopodobne, że zazwyczaj nie bierzemy tego pod uwagę. Bo jakbyśmy mieli brać każde możliwe prawdopodobieństwo, przy podejmowaniu każdej decyzji, to byśmy nigdy żadnej decyzji nie podjęli, bo w pewnym momencie zaczęlibyśmy przekraczać granicę absurdu, że może na ten autobus spaść samolot, potem, że może na niego spaść meteor, a potem, że wybuchnie superwulkan Yellowstone i w ogóle nawet nie będzie dokąd dojechać.
Tak. No ale są decyzje, których są pewne rzeczy takie losowe, które są bardziej prawdopodobne. Na przykład, nie wiem, czy Państwo już są żonaci, mężaci, ale zauważcie, że w Polsce nawet, która jest konserwatywna, bardzo dobrze jest konserwatywna, nie wiem, jakie są statystyki, ale powiedzmy 30% rozwodów jest. Tak? Zauważcie teraz, pan podejmuje decyzję ożenić się z tą moją wybraną, przy której moje serce kołacze, prawda? No ma pan prawdopodobieństwo, tak statystycznie rzecz biorąc, duże, że to się źle skończy.
Właśnie wydaje mi się, że nie. Tutaj też dużo jest czynników, na które mam wpływ i też mogę dużo danych pozyskać z obserwacji, aha, które taką decyzję podjąć mi pomogą. A nawet jeżeli nie mogę podjąć decyzji, to w danym momencie to zawsze mogę tą daną decyzję przeciągnąć, chociażby żeby zebrać więcej danych.
Tak. Będziemy tym nawiasem mówiąc mówili o wartości informacji w przyszłości, także w zbieraniu dodatkowych informacji. Mhm.
Więc wydaje mi się, że o ile całkowicie się zgadzam, że nigdy nie będzie czegoś takiego jak pewna decyzja, to jednak to, nad czym podejmujemy decyzję oraz w jaki sposób i ile danych możemy zebrać, bardzo może wpłynąć na przesunięcie tego procenta, że to będzie dobra decyzja. Mhm. Już nie będę wchodził w definicję, co to jest dobra decyzja. Możemy zmaksymalizować tą funkcję.
Zminimalizować ryzyko podjęcia złej decyzji.
Tak, możemy. Oczywiście możemy to. Tak, to oczywiście, że możemy zminimalizować prawdopodobieństwo złego wyniku. Tak, znaczy nie wiem, czy zminimalizować, czy pomniejszyć może. No bo zobaczcie, na przykład, ja tutaj przepraszam, że ten przykład wybrałem, chciałem po prostu prawdopodobieństwo większe.
Nie, to jest świetny przykład, bo ten przykład daje nam jeszcze trzecią opcję, która jakby wypycha nas z tej fałszywej dychotomii, bo to jest właśnie jedna z takich decyzji, gdzie niepodjęcie decyzji jest trzecią opcją.
Czyli nie,
i też jest możliwe.
Nie, że nie niesie.
Czyli tak, nie niesie.
Jakby...
Dzień dobry. A, właśnie zastanawialiśmy się, że nas tak troszeczkę mało jest. Ja nagrywam to specjalnie dla Państwa, także ja to umieszczę na sieci później i będą Państwo mogli wysłuchać tej części, na której nie byliście. Postaram się nagrywać na każdych spotkaniach na wypadek, gdyby ktoś nie mógł przyjść, a byłby zainteresowany tym, co było. Mówimy teraz, rozmawiamy o tym, co to jest dobra decyzja. Ponieważ przedmiot jest na temat teorii decyzji, czyli matematycznej teorii, która wspomaga decyzję, i analizy decyzji, czyli zastosowanej tej w praktyce teorii decyzji. Co Państwo o tym myślą? Co to jest dobra decyzja? Jaka decyzja jest dobra? Państwo dzisiaj podjęli kilka decyzji, z pewnością.
Dobra decyzja jest to spełnienie jakiegoś warunku, który jest, znaczy wykonanie jakiegoś warunku, który jest poprzedzony jakimiś zmiennymi. I na podstawie tych zmiennych możemy określić, czy ten warunek się wykona, czy nie. Tak podejmujemy decyzję i dobra decyzja jest wtedy, kiedy czy człowiek uważa, że jest człowiek automatycznie wie, czy to była dobra decyzja, czy nie. Czyli na przykład jeśli wykonujemy jakąś predykcję, jeśli system wykonuje jakąś predykcję, no to siłą rzeczy na podstawie czegoś oceniamy, czy to jest przewidywanie pozytywne, czy fałszywe.
A kiedy będzie Pan wiedział o tym? Na przykład decyzję Pan dzisiaj podjął, co jeść na śniadanie. Ta decyzja będzie miała wpływ prawdopodobnie na długość Pana życia. Bo to jeśli były na przykład jajka na boczku, według obecnego stanu wiedzy, być może że będzie pan żył krócej, niż gdyby pan zjadł owsiankę, prawda, z jagodami. Być może, nie wiemy tego tak na 100%. Kiedy pan będzie wiedział? No będzie pan wiedział dopiero jak będzie miał 90 lat, prawda?
Jeśli zakładając, że optymalizacja długości życia, że staramy się podejmować decyzje tak, żeby optymalizować długość życia, no to wtedy może to nie być zbyt dobra decyzja. To jest jakiś kryterium, względem którego musimy wykonywać to.
tutaj właśnie, zanim Państwo przyszli, takim, wydaje mi się, raczej popularnym spojrzeniem było to, że decyzja dobra to jest taka, która satysfakcjonuje nas, w sensie tym, że to, co się stanie po podjęciu tej decyzji, będzie tym, czego chcieliśmy, prawda? Ja tutaj dałem od razu kąt przykład. Na przykład chodziło tutaj o dojazd na uczelnię z domu. Powiedzmy, dobra decyzja wejście do autobusu, prawda? Przejechanie tutaj autobusem. Na przykład autobus mógł mieć wypadek, cysterna w niego stuknęła, rozlała się benzyna, zaczął się palić, być może nawet w ogóle pan by nie dotarł tutaj, prawda? Ponieważ tutaj z kolei była taka riposta, że no, dlaczego mamy tego typu nieprawdopodobne rzeczy rozważać, to ja dałem przykład, w którym prawdopodobieństwa są bardzo istotne. Na przykład, przepraszam za ten przykład jeszcze raz, wybieramy małżonkę czy małżonka. Statystyki są bardzo jasne. Nawet w Polsce, która jest dosyć konserwatywna, liczba rozwodów to jest gdzieś tak chyba 30%, podejrzewam, prawda? Także decyzja wyboru małżonki, małżonka może nam tego naszego celu żyć długo, szczęśliwie, możemy tego nie osiągnąć, prawda? Kiedy wiemy, że decyzja jest dobra?
No podejmujemy ją w danej chwili, jeżeli w tym momencie, w której ją podejmujemy i uzyskaliśmy określony cel, do którego zmierzamy, jest wykonany, no to możemy uznać, że decyzja była prawidłowo podjęta.
Jeśli ten cel został osiągnięty.
Jeżeli cel został osiągnięty.
No ale decyzji takie jak na przykład śniadania, prawda? Tego nie będziemy wiedzieli.
No tak, tylko że jeszcze możemy analizować, czy lubimy to, czy to, więc to też są takie zmienne, które no nie zawsze jakby cel długotrwały musi być spełniony, no bo to jest jakby długość życia, no to długotrwałe, tak? No a krótko, że zjadłam śniadanie i jestem usatysfakcjonowana, jestem najedzona? Tak. Zjadłam to, co chciałam? Tak. Więc w danym momencie, tak, zjadłam, najadłam się, więc cel taki krótkotrwały został zrealizowany, więc podjęłam dobrą decyzję.
Istotne jest też nasze kryterium jakby wyboru, może...
No tak, kryterium jest bardzo ważne. Czy nam chodzi o to krótkoterminowe, czy też długoterminowe, prawda?
Ale
czy...
nasuwa mi się, przepraszam, wniosek, że dla każdego dobra decyzja oznacza co innego.
Absolutnie. To też, o tym też będziemy mówili, dlatego że z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest to, że każdy z nas ma inne wyobrażenie na temat świata. Czyli na przykład pani może wierzyć w to, że owsianka jest zdrowa, a pan mówi, nie no, oczywiście jajecznica jest lepsza, prawda? Zdrowsza jest. I pan może w to wierzyć po prostu na podstawie tego, co pan czytał i pani też czytała, prawda? Dlatego od razu te decyzje są w jakiś ten sposób indywidualne, no bo to jest nasz obraz świata. Z całym szacunkiem dla państwa ja nie pozwolę sobie, żebyście wasz obraz świata na mnie, prawda? Ja mam swoje wyobrażenia, prawda? Druga rzecz to są preferencje. O tym też będziemy mówili. Za chwilę pokażę wam całą zawartość przedmiotu. Preferencje są bardzo indywidualne. Co to są preferencje? To jest jak my oszacowujemy wynik tej decyzji. Preferencje na przykład to są takie, że na przykład wolę 1000 zł od 100 zł. A nawet lepiej jeszcze mogę sobie oszacować numerycznie wartość tych preferencji. Preferencje, jeśli chodzi o zdrowie. Być zdrowym bez jednego oka, być zdrowym bez jednej ręki i tak dalej. To wszystko można pomierzyć. Przykład. Czy możemy powiedzieć, że ktoś, kto nie zapina pasa w samochodzie jadąc, postępuje nieracjonalnie?
I tak i nie.
I tak i nie. Bo ten ktoś może mieć po prostu tak nie cierpieć tego uczucia, że jest skrępowany, skrępowana, że po prostu chce usatysfakcjonować, to po prostu on tego nie cierpi, prawda? I tak naprawdę on nie zapinając osiąga z tej decyzji o wiele większą satysfakcję niż gdybyśmy my, którzy chcemy jechać bezpiecznie, prawda? Na przykład. Albo ktoś, kto pali. No, przyjemność palenia, bez wątpienia, może być o wiele więcej warta niż dodatkowych 10 lat życia, prawda? I tutaj też właśnie nie możemy powiedzieć nikomu, żadnemu człowiekowi, że jego decyzja jest nieracjonalna, że jest zła. To brzmi strasznie, prawda? szczególnie z punktu widzenia waszych badań, gdzie mamy tutaj konkretne rzeczy, czyli mamy ocenić, czy komponenty są dobre, czy każdy z was miał jakieś takie, prawda, tutaj te problemy. Ale do tego też są oczywiście, do tego też jest rozwiązanie, dlatego że preferencje producenta tych maszyn są, mam nadzieję, jakieś rozsądne, prawda, oparte na pomiarach, na wiedzy naukowej. Przeskoczę tutaj i opowiem wam historię, którą w tym momencie opowiadam. Bardzo często właśnie ludzie się koncentrują w tym odpowiedzi na pytanie, co jest dobrą decyzją, na wyniku tego procesu decyzyjnego. Czyli czy ja dojadę do uczelni, czy ja będę żył długo i szczęśliwie, wybierając tą małżonkę czy tego małżonka, czy ja, no cóż, czy ja będę zdrowy i tak dalej. Prawda? Czy ja dam radę kupić ten dom, czy wyremontować mieszkanie i tak dalej. I tutaj to jest taka historia. Dwóch facetów, Bill i Bob, którzy są bardzo inni, oni mają różne preferencje. No Bill zawsze zapina sobie pasy, jak jedzie samochodem, on bardzo porządny, nigdy nie pije i nie prowadzi. Jak coś wypije, to nie prowadzi, jak prowadzi, to nie pije i tak dalej. Z kolei Bob jest zupełnym jego przeciwieństwem. On nie siada za kierownicą bez paru kieliszków, uważa, że po prostu jest wtedy odprężony, lepiej jeździ. Oprócz tego nigdy się nie zapina, bo nie lubi tego uczucia skrępowania i uważa, że jego wypadki jego po prostu nie dotyczą. Jak patrzymy na nich, prawda, no to prawdopodobnie większość z Państwa uzna, że ten Bob to troszeczkę podejrzany facet. No, decyzje jego to są, on się jeździ do igra, prawda? No i teraz zauważcie, zdarza się wypadek identyczny obu, w innych miejscach, o innym czasie, ale identyczne wypadki. Wpadają do wody, gdzieś tam z jakiejś szosy czy drogi, samochód pod wodą, Billowi się blokują pasy. To się zdarza czasami. Blokują się, on spróbuje je odłączyć. W panice niestety to się mu nie udaje. No i co? Niestety Bill tonie, ginie. Bob z kolei na rauszu, prawda, do tej wody wpada, patrzy, gdzieś tam rybki pływają wokół niego. No więc, fajnie. Odkręca sobie tą szybę, otwiera drzwi, wychodzi, wypływa. Gdzie jest mój samochód, prawda? Czyli, no i co tutaj się stało? Stało się to, że tak naprawdę mamy kontrprzykład. Może rzeczywiście on nie jest bardzo prawdopodobny, ale może się zdarzyć, prawda? Ten wynik decyzji jest zupełnie inny, niż byśmy się spodziewali. I o co tutaj chodzi? Ten przykład jest po to, żeby powiedzieć Państwu, że wynik procesu decyzyjnego nie jest tak naprawdę dobrym kryterium do oceny jakości decyzji. Dlatego, że mogą się zdarzyć jakieś bardzo nieprawdopodobne rzeczy, które ten wynik zmienią. Prawda? Ocenianie decyzji po jej wyniku nie jest zbyt dobre. Po prostu. To nie jest dobre kryterium. Można mnóstwo kontrprzykładów znaleźć, takich jak ten. Ktoś się żeni, wybiera wspaniałą dziewczynę, no i potem coś tam się dzieje, no nie wiem co, no nagle dostaje, jakaś śrubka się odkręca w głowie, prawda, coś tam, albo jej, albo jemu, no i to małżeństwo rozpada się, prawda. To się też może zdarzyć. I teraz, co jest dobrą decyzją? No tak jak każde dobre pytanie, nie ma dobrej jednej odpowiedzi. Pamiętajcie, że ludzie, którzy mają odpowiedź na wszystko, prawdopodobnie ściemniają albo nie wiedzą, o czym mówią. Dobre pytania, rzeczywiście te trudne, głębokie pytania nie mają jednej, jednoznacznej, dobrej odpowiedzi. No tylko pewnie w matematyce, w inżynierii gdzieś tam. Jedną z możliwych odpowiedzi, która ja właściwie ją zaakceptowałem i uważam, że jest zupełnie przyzwoitą odpowiedzią, to jest taka, że dobra decyzja to jest taka, która wynika z dobrego procesu decyzyjnego. Czyli tak, to tutaj pan powiedział, bardzo pan był blisko tego, w wypadku zarówno jazdy z autobusem, jak i tej decyzji o małżeństwie. Mianowicie, jeśli nie jesteśmy jeszcze pewni, jeśli prawda, coś nam jeszcze mówi, no a co będzie, prawda, no to zebrać dodatkowe informacje, przedłużyć okres narzeczeństwa, prawda, poznać tą narzeczoną, narzeczonego w różnych sytuacjach, pokłócić się, zobaczyć, jak ta kłótnia przechodzi. Czyli po prostu to takie tradycyjne, no, prawda, zbadanie tego lepiej. I oczywiście w dalszym ciągu może piorun uderzyć nagle, prawda, grom z jasnego nieba, albo może zdarzyć się coś bardzo nieprawdopodobnego, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy te wszystkie rzeczy, które są istotne, żebyśmy o nich pomyśleli, rozważyli je i wzięli pod uwagę w tej decyzji. Wtedy będziemy mieli poczucie, że tak naprawdę wszystko, co jest istotne, rozważyliśmy. Te nieistotne rzeczy, no to no, mieliśmy pecha po prostu, prawda? I tutaj właśnie chodzi o ten proces, czyli w myśl tej definicji decyzję możemy ocenić na podstawie tego procesu i możemy ją polepszyć, jeśli polepszymy proces decyzyjny, który doprowadza nas do decyzji. Czyli nie rzucać monetą, czy robić cokolwiek, na chybił trafił, tylko momencik, zastanówmy się, policzmy, zbudujmy model i to nam powinno poprawić decyzję. Fajnym ćwiczeniem, takim już bardziej może nieformalnym, nie teoretycznym, ale który możemy zastosować w życiu takim codziennym, praktycznym, to jest takie ćwiczenie, patrzymy na przyszłość i wyobrażamy sobie, że patrzymy w tył. Czyli przed tą decyzją, czy oświadczyć się naszej narzeczonej, nie, to oświadczenie to już są przed narzeczeństwem, no, czy już planować wesele, czy nie, wyobrażamy sobie, no dobrze, jesteśmy teraz, mamy 25 lat, wszystko jest cacy, ładne i tak dalej. Wyobraźmy sobie, że mamy 40 lat, no i jesteśmy z tą osobą dalej, prawda? No i teraz pytanie, czy jako 40-letni mężczyzna czy kobieta wyobrażamy sobie ten nas w tej chwili i zadajemy sobie pytanie, czy w wieku tych 40 lat będziemy żałowali, że czegoś nie zrobiliśmy, prawda? W sensie zebrania informacji, przemyślenia czegoś i tak dalej. Troszkę trudne pytanie, prawda? Ale takie pozwala nam to na ocenienie samych siebie, tak bez ciemniania, prawda? Że czy ja o wszystkim już pomyślałem? Takie troszkę mgliste, ale użyteczne może w takim no, życiu codziennym, bez teorii. I oczywiście ciężko jest przewidzieć te takie bardzo mało prawdopodobne wydarzenia. One się zawsze mogą wydarzyć. Wulkan, gdzie to było?
Yellowstone
może wybuchnąć i pokryć nas wszystkich popiołem. Tak? Pół lawy wypłynie z niego. To się wszystko może zdarzyć. Meteoryt jakiś taki jak Tunguski spadnie na centralną Polskę. Będzie krater w wielkości takiej, że w Białymstoku też to poczujemy. To się też może zdarzyć. Albo cegła nas zabije spadająca z komina naszego domu. Ale oczywiście tego typu rzeczy, no, no jakbyśmy o nich myśleli, to byśmy nigdy nic nie zrobili. Także to nie chodzi o nie. Chodzi o te takie bardziej prawdopodobne. I teraz, co my wiemy o decyzjach ludzkich? Okazuje się, że one były badane od dawna. Ekonomia zajmuje się od bardzo dawna, to jest jedna z takich bardzo podstawowych, ważnych bardzo dla człowieka nauk, zajmuje się od dawna tak naprawdę podaniem decyzji. Decyzji w firmie, decyzji osobistych. Tam się mówi o preferencjach, o różnego rodzaju fenomenach i tak dalej. Okazuje się, ale ekonomia cała oparta jest taka tradycyjna na takim, wiecie, założeniu, że człowiek jest istotą racjonalną. Co to znaczy, człowiek jest istotą racjonalną? Po prostu, że człowiek maksymalizuje swoją użyteczność. Użyteczność to jest taka funkcja mierząca nasze preferencje. Firmy maksymizują zyski. To jest założenie podstawowe ekonomii. Pani tutaj może zaświadczyć, pewnie miała Pani ekonomii wystarczająco dużo na studiach. To jest takie założenie. No i tutaj zobaczcie, no to ma sens, prawda? W wypadku firm na przykład. No chcemy takie decyzje podejmować, żebyśmy zwiększyli swoje profity, zyski. Ale gdy się zastanowimy nad tym przez chwilę, powrócę znowu do tej decyzji małżeństwa. Co ja bym musiał zrobić, żeby podjąć decyzję w myśl tej teorii? Zmaksymalizować swoją użyteczność. Prawda? Użyteczność to jest taka funkcja preferencji. No gdzieś tam kryteria są. Moja żona jest mądra, ładna, umie gotować, jest dobra, nie kłóci się za długo i tak dalej. Jej decyzja to jest inna, ona też na mnie popatrzy oczywiście. No idę tak, popatrzmy teraz. Mamy w tej chwili ilu ludzi na świecie? 8 miliardów, tak? Załóżmy. No więc tak, 4 miliardy z tego mniej więcej są kobiety. Z tych 4 miliardów, no nie wiem, miliard to są dzieci, tak? Miliard to są staruszkowie. Jeszcze jeden miliard to są już mężate kobiety. Z całej populacji Ziemi znalazłem może, nie wiem, ze 200 milionów kobiet jeszcze niezamężnych, które powinienem rozważyć, prawda? 200 milionów. No i teraz muszę każdą z nich poznać, najlepiej osobiście, no nie tak przez jakąś swatkę. No i zbadać to, prawda, ocenić urodę, to będzie szybkie, prawda, ale no mądrość to już troszeczkę zajmie czasu. To, czy się pokłócę z nią, jak długo. No słuchajcie, gdybym ja ten proces podjął w myśl teorii ekonomicznej, to ja skończę w tym roku 68 lat, ja bym w dalszym ciągu szukał i prawdopodobnie bym dopiero przy, nie wiem, przy 5000 kobiet, może mniej nawet, prawda. Także to jest niepraktyczne po prostu, żeby człowiek stosował się do tej teorii. Jest to niepraktyczne, przynajmniej w wielu wypadkach. Nie da rady. I tutaj Herbert Simon, miałem przyjemność z nim pracować troszkę, zaproponował taką teorię, że ludzie tak naprawdę nie optymalizują, tylko on wymyślił nowe słowo, zamiast optimize użył słowa satisfies, nowe słowo w języku angielskim, czyli podobne do bycia usatysfakcjonowanym. Chodzi o to, że ludzie wybierają tak naprawdę pierwszą rozsądną alternatywę. Ci z Państwa, którzy już wybrali na przykład męża czy żonę, to mogą to potwierdzić. Przy jakimś tam przyszłym mężu czy żonie nasze serce zabiło mocno, zakołatało. Spędziliśmy kilka miesięcy, może parę lat obserwując tą osobę, zbierając informacje najrozmaitsze, no i powiedzieliśmy sobie, no wprawdzie nie jest ideałem, nikt nie jest ideałem, prawda? No ale wydaje się, że mogę podzielić życie z tą osobą. No i czyli tak naprawdę wybraliśmy pierwszą, może nie pierwszą, ale taką rozsądną alternatywę. No i...
To brzmi jak czysta heurystyka. Nie wiemy, bo nie możemy tego wiedzieć, czy coś będzie absolutnie najlepszym wyborem, ale mamy pewność, że coś jest dostatecznie dobrym wyborem.
Tak, tak. No, teoria ekonomiczna mówi nam, że my powinniśmy optymalizować, prawda?
No, dla równania z odpowiednio dużą liczbą wymiarowości czas optymalizacji wyrośnie wykładniczo.
Dokładnie. Tutaj nie mamy po prostu zdolności obliczeniowych, jako ludzie. No bo można porównać nasz mózg do komputera w jakimś tam sensie. Robi to samo, czyli liczy. Przy głębokich sieciach neuronowych nawet widzimy te pewne funkcje, podobna zasada działania, prawda, i one pewne rzeczy robią znakomicie. Także tutaj nie możemy tego optymalizować. Więc Simon dostał Nagrodę Nobla za tą teorię ograniczonej racjonalności. Theory of Bounded Rationality. W każdym razie on był jedną z pierwszych osób, które pokazało, że tak naprawdę ludzie nie podejmują decyzji tak dobrze, jakby powinni, w myśl teorii. Prawda? Inni dwaj, dwie takie inne, to Robin Dawes, on spędził swoją karierę naukową, psycholog, nad badaniem decyzji ludzkich. Pokazał wiele przykładów, gdzie decyzje były nieoptymalne. Pokażę wam parę przykładów właśnie z tej książeczki Dawesa. Z kolei Kahneman i Tversky, jeden z nich był statystykiem. Wydaje mi się, że Tversky, to jest ten po lewej, zmarł zbyt wcześnie, żeby dostać Nobla. Kahneman dostał Nobla za swój całokształt pracy nad badaniem, nad porównywaniem ludzkich decyzji, ludzkich oszacowań, prawdopodobieństw do teorii. Czyli porównywał prawdopodobieństwo do tego, jak to ludzie robią. I napisał nawet taką bardzo fajną książeczkę, polecam wam ją, łatwo napisana, na to polski też przetłumaczona. To taka fajna, którą można sobie przeczytać na wakacjach kiedyś, jak się tam gdzieś jest, dla tego ogólnego rozwoju. Także to są takie trzy grupy ludzi. Mnóstwo ludzi pracuje w dziedzinie tej, którą otworzyli Kahneman i Tversky. Mnóstwo, pewnie kilkaset osób w psychologii poznawczej, którzy porównują właśnie zachowania ludzkie do teorii. Parę przykładów. To jest z Dawesa. Na Wydziale Psychologii zmuszono ich... Nie zmuszono ich, to jest inny przykład. Tam była komisja do przyjęć studentów, która przyjmowała wiele kryteriów, różnych patrzyła na oceny, na listy polecające i tak dalej. I potem patrzyli później, 2 do 5 lat później, jak sobie ci studenci poradzili na studiach. I okazuje się, że korelacja pomiędzy ich osiągnięciami na studiach, czyli ich ocenami, a oceną tej komisji przyjęć była bardzo mała, 0,19. Korelacje to już pewnie znacie, czujecie, że to jest mała korelacja, prawda, raczej. 0,38 z modelem takim liniowym, z wagami. Model tak zwany właściwy, czyli proper, to jest takie wagi, na przykład 0,34 razy wynik matury plus 0,12 razy jakość listów polecających i tak dalej. A model niewłaściwy to jest też dodawanie, tylko tam są wagi plus albo minus 1. Czyli tak, wyniki z matury dobre to będzie plus 1, słabe listy polecające minus 1, prawda, i tak dalej. I ten model, zobaczcie, miał najwyższą korelację, jeśli chodzi o przewidywania osiągnięć tych studentów. To nam mówi bardzo dużo o jakości dużej ilości roboty tej komisji przyjmującej. Prawdziwy eksperyment, 79 rok, szkoły medyczne, bardzo prestiżowe w Stanach Zjednoczonych, ciężko się dostać, ludzie się przygotowują, na specjalne studia chodzą i tak dalej. To jest dobry zawód, bardzo intratny w sensie zarobków, dlatego wiele osób tam chce na to iść. 150 osób przyjęli, dobra szkoła, dobrych ludzi, najlepszych, jakich tylko znaleźli. A potem powiedział im stan, rząd stanowy powiedział im, słuchajcie, musicie przyjąć 50 więcej, bo my chcemy mieć więcej lekarzy w tym stanie. I musieli przyjąć 50 osób więcej wśród tych odrzutków, czyli tych ludzi, których nikt inny nie przyjął, bo to już było późno w procesie, prawda? Także przyjęli tak naprawdę 50 w miarę słabych prawdopodobnie. I kilka lat później sprawdzili, jak sobie ci ludzie radzili. Okazuje się, że zerowa praktycznie różnica w ich osiągnięciach na studiach pomiędzy tymi dwoma grupami. Czyli to znowu mamy ten sam fenomen, że ta jakość decyzji podejmowanych przez komisję do przyjęć słabiutka bardzo. Inny eksperyment, pełna historia choroby, psychiatrom dano i poproszono psychiatrom o ocenę, czy pacjent będzie niebezpieczny, czy będzie używał przemocy w stosunku do otoczenia. I tutaj, proszę Państwa, znowu decyzje psychiatrów, czy te przewidywania, były gorsze niż bardzo prosty model, głupi, który patrzył tylko, byli w przeszłości agresywni, czy nie. Jeśli byli, to przewidywanie będzie, że będzie, nie byli, nie będzie. I to jest najśmieszniejsze, też eksperyment, terapeuci małżeńscy, też Stanów Zjednoczonych, poproszono ich o przewidywania, czy małżeństwo rozpadnie się, czy pozostaną ludzie ze sobą. Tutaj porównano te przewidywania, ci terapeuci znali te pary, no bo rozmawiali z nimi, prawda? To były sesje różne, próbowali im pomóc. I głupi model, który zapytał się o dwie rzeczy tylko, każdej z tych par. Ile razy się kłócicie w tygodniu średnio? Ile razy macie ze sobą kontakt fizyczny, stosunek płciowy w tygodniu? Jeśli kłócą się więcej niż ze sobą obsują, to wtedy przewidywanie będzie, że się rozpadną. Jeśli odwrotnie, to pozostaną ze sobą. Ten prosty model okazał się lepszy od przewidywań terapeutów, którzy mieli dostęp do wszystkiego i nawet znali doskonale te pary. Był tam jeden wypadek w tym eksperymencie przy pracy, mianowicie jedna para, gdy sobie zdała sprawę, że się więcej kłócą niż kochają, postanowiła się rozwieść, postanowiła przerwać terapię. Podobno tak to czytałem. Dlaczego to jest takie trudne? Dlaczego decyzje? Tu macie wszędzie przykłady decyzji ludzkich, prawda? Ludzie podejmujący decyzje. Dlaczego one są trudne, te decyzje? Przede wszystkim niepewność. Każda decyzja interesująca jest podejmowana w obecności niepewności. Każda decyzja, naprawdę. Nawet tak głupia decyzja jak śniadanie. Oczywiście jedno śniadanie nas nie zabije, ale jeśli będziemy jedli ciągle hamburgera na śniadanie, to prawdopodobnie to nam skróci życie na podstawie wiedzy medycznej w tej chwili. No nawet ta wiedza medyczna jest niepewna, nie wiemy po prostu tego. Wiemy tylko z pewną jakimś prawdopodobieństwem. Druga rzecz, złożoność decyzji. Decyzje są bardzo złożone, jest wiele aspektów decyzji. No, na przykład no to małżeństwo, tam jest wiele różnych aspektów. Mnóstwo tak naprawdę jest złożone. Każda decyzja interesująca w przemyśle jest w organizacji jest złożona. Są te cele, które są w konflikcie ze sobą. Na przykład Państwo w tej chwili mają decyzję taką, którą podejmujecie codziennie prawdopodobnie. Ciężka praca czy nie? W tej fazie życia waszego prawdopodobnie raczej się skłaniacie ku ciężkiej pracy. Pytanie, czy ona jest, i to oczywiście przyniesie kołacze, prawda? Bo z pracy nie ma kołaczy. Każdy, kto chce osiągnąć sukces, pracuje ciężko. No teraz pytanie, no, jakie są wasze cele? No przede wszystkim osiągnąć sukces zawodowy, czyli stać się dobrymi naukowcami, którzy publikują, którzy są znani. Z tym idą oczywiście również zarobki, pozycja w społeczeństwie, na uniwersytecie. No, ale z drugiej strony jest zdrowie. Jak wiele nieprzespanych nocy jest, no to jakiś uszczerbek na zdrowiu przyniesie. Życie osobiste. Nie mamy czasu, żeby z chłopakiem, dziewczyną wyjść do kina, czy z mężem spędzić miły wieczór gdzieś gotując razem, czy coś robiąc ciekawego, tylko siadamy do pracy. Czyli mamy, no, co najmniej trzy wymieniłem tutaj cele, które są ze sobą w konflikcie, prawda? Sukces zawodowy, zdrowie, życie osobiste. I one są w konflikcie. Tutaj nie ma, no, nie ma siły. Albo to, albo to. Albo Janek, albo Wianek, jak to się mówi, prawda? To czyni decyzje interesującymi, trudnymi. Wiele alternatyw. Tu w tym żarcie widzimy, cały mamy jadłospis, co wybieramy na śniadanie. Wiele jest alternatyw. Bardzo często mamy wiele alternatyw przy decyzjach. Dalej, mamy bardzo często wielu decydentów przy każdej decyzji. Na przykład każda decyzja tutaj na naszym wydziale, czy na Politechnice, to jest spotkanie Rady Wydziału, Senatu, prawda, i tak dalej. W małżeństwie, dobrym małżeństwie, to jest decyzja mąż, żona, a jak dzieci już troszkę podrosną, to tak naprawdę fajnie jest też dzieci w to włączać, prawda? Także to też jest grupa ludzi i w tej grupie mogą mieć ludzie różne cele. Super jest, jak są identyczne te cele, ale to bardzo rzadko są identyczne, prawda? Ludzie często myślą inaczej o różnych rzeczach. W organizacjach też niektórzy ludzie ciągną za swój ten, prawda, sznureczek gdzieś. Dalej nasze zdolności obliczeniowe, czyli mamy pewne ograniczenia kognitywne. No nie potrafimy wszystkiego ogarnąć często. Często są to wysokie stawki. Wysokie stawki na ludzi działają bardzo mocno. Na przykład taki jest dowcip. Pies, który znakomicie gra w pokera. Wiecie, to jest poker, prawda? Mówi się twarz pokerzysty i tak dalej. Ten pies gra znakomicie w pokera, ale problem z tym psem jest taki, że jak ma więcej niż dwie pary w łapach, zaczyna merdać ogonem. Rozumiecie ten żart, prawda? Zdradza swoje karty, no i oczywiście to czyni go bardzo słabym graczem. Okazuje się, że ludzie też zaczynają merdać ogonem, czyli zachowywać się zupełnie inaczej, gdy są wysokie stawki. Nagle zaczynamy inaczej działać. Gdy mówimy o złotówce 2, 3, 10, ok. Gdy decyzja jest 100 tysięcy, milion złotych, kupno domu czy czegoś, to już zaczynamy naprawdę tutaj inaczej działać. To też nam przeszkadza w decyzjach. Troszkę porozmawiamy o tym, jak sobie z tym radzić, właściwie ze wszystkim. Czas, presja czasu. Ogólnie presja czasu pogarsza decyzję. Chociaż pod presją czasu ludzie jedną rzecz bardzo pozytywną pokazują, potrafią wybrać najistotniejsze rzeczy w decyzji. Potrafią rzeczywiście szybko wybrać to, co jest najistotniejsze. Ale ogólnie presja czasu decyzję pogarsza. I teraz, znaczy jest to obserwacja, że w większości zadań, które możemy tak naprawdę, no, policzyć inaczej, skontrolować, ludzi ocenić, ludzie działają gorzej niż najprostsze, najgłupsze modele decyzyjne. Nawet takie, wiecie, to równanie liniowe z wagami plus minus jeden. One potrafią człowieka, lepiej niż człowiek podjąć decyzję. Także ogólnie to jest taka obserwacja, to widzimy w świecie rzeczywistym. No i oczywiście możemy tutaj się, może to być przygnębiające, ale jednocześnie możemy powiedzieć sobie, no tutaj jest tak naprawdę mnóstwo miejsca do poprawy, prawda? Możemy to wszystko jakoś poprawić. Jak Państwa jeszcze nie było, na nagraniu będzie, że jednym z celów tego przedmiotu to jest również poprawienie Waszych decyzji osobistych. Ja myślę, że to zdecydowanie w moim wypadku wyeksponowanie na te właśnie rzeczy poprawiło moje decyzje. Naprawdę, autentycznie zauważam to, że po prostu już nie robię takich czasami rzeczy pochopnych, tylko tak zawsze się chwileczkę zastanawiam nad czymś, prawda? I to mam nadzieję, że również tutaj w waszych decyzjach osobistych to też nastąpi. Poza oczywiście tym, że te teorie być może znajdą zastosowanie w waszych badaniach, w waszej pracy, co jest celem umieszczenia tego przedmiotu w siatce przedmiot wybierany. I teraz tak, analiza decyzji, czyli ten cały przedmiot, prawda, to wszystko, o czym mówimy. Czy ludzie są dobrzy w podejmowaniu decyzji? Nie, oczywiście, że nie, prawda? Ale pytanie możemy też zadać, czy ludzie są dobrzy w arytmetyce? Na przykład, gdybym poprosił panią o pomnożenie dwóch liczb siedmiocyfrowych, może pani jest rzeczywiście geniuszem. Są tacy ludzie, którzy potrafią to szybciutko zrobić, ale prawdopodobieństwo duże nie jest, bo tych ludzi tak dużo nie ma, prawda? No nie jest pani dobra, ja też nie jestem dobry. No to co robimy tutaj? Po prostu budujemy kalkulatory, prawda? Żeby nam te liczby pomnożyły. No po co się mamy męczyć w głowie, kiedy to jest takie trudne. Podobnie właśnie z decyzjami po prostu powinniśmy coś tutaj zrobić, prawda? No i tutaj zrobiono lata 20, 30 ubiegłego wieku dwóch ludzi, John von Neumann po lewej, matematyk, pochodzący z Węgier, prawdopodobnie Żyd węgierski, ale wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i tam większość swoich osiągnięć naukowych w matematyce miał. Morgenstern, ekonomista, stworzyli teorię gier. Ci z Państwa, którzy mieli troszkę ekonomii, pewnie już słyszeli, pewnie Pani miała troszkę teorii gier, czy też teorii decyzji. Stworzyli teorię, w której pokazali, że można mierzyć preferencje ludzi i można je połączyć ze sobą poprzez prawdopodobieństwo, czyli jednocześnie stworzyli teorię, która radzi sobie z niepewnością, która jest pełna w świecie i z preferencjami. I to było coś nowego, bo w ekonomii do tego czasu ludzie sobie zdawali sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie mierzyć preferencji. Chcielibyśmy, a nie możemy. W ekonomii, ci z Państwa, którzy mieli odrobinę ekonomii, większość argumentów teoretycznych jest jakościowych. Rysujemy sobie krzywą tej podaży i popytu, no i mówimy, co się stanie, jak będzie podatek, bum, ta krzywa podskakuje czy obniża się, wskazujemy nowy stan równowagi i tak dalej, ale wszystko to robimy jakościowo. Oni byli pierwszymi, którzy pokazali, że tak naprawdę można preferencje mierzyć numerycznie. I to było ta rzecz genialna tutaj. Można tą funkcję preferencji taką znaleźć, pomierzyć, która pozwoli nam na połączenie jej tak jak wartość oczekiwana, czyli pomyśleć, policzyć wartość oczekiwaną. No i potem to już było wielu ludzi, to są dwaj tacy ojcowie niezależnie pracujący, Howard na Stanfordzie, Rafe'a na chyba Harvardzie albo MIT, w każdym razie Boston na pewno. I oni z kolei zajęli się stosowaniem tej teorii decyzji w praktyce, czyli po prostu jak to zrobić, żeby pomóc ludziom, firmom, ludziom w podejmowaniu decyzji. To jest ich przyczynek. Bardzo wiele rzeczy, o których będziemy mówili, to jest już teoria, to jest analiza decyzji, czyli taka zastosowana teoria decyzji. No, teoria to jest teoria, tam są robaczki, równania i tak dalej, a teoria decyzji to jest zastosowanie tych równań i metodologii w praktyce. Na czym się ta analiza decyzji opiera? Na identyfikowaniu tego, w czym ludzie są dobrzy i pomoc w tym, czym nie są dobrzy. Na przykład ludzie są dobrzy w wskazaniu, co jest istotne w tej decyzji, prawda? W większości decyzji potrafimy to powiedzieć, ale tak naprawdę w połączeniu tych czynników nie jesteśmy za dobrzy. I tak naprawdę, gdy tych aspektów jest wiele, zaczynamy się gubić, zaczynamy merdać ogonem. Coś tam się dzieje dziwnego z nami. To dlatego, że mamy ograniczenia kognitywne. No nie potrafimy mnożyć na przykład dużych liczb, ale też nie potrafimy się skupić na większej ilości rzeczy niż 5 plus minus 2, niektórzy mówią 7 plus minus 2. Znacie koncept pamięci krótkoterminowej, długoterminowej, czy nie? To jest psychologia poznawcza, kognitywna. Czy uczyli was tego w Klausinie?
Psychologia była.
Bo to jest rzecz bardzo ważna. Inżynierowie są troszeczkę tutaj upośledzeni, że tego nie mają. Dlatego, że są pewne implikacje takie codzienne z tego, co psychologia odkryła. Na przykład możemy się skupić, to jest właśnie ta pamięć krótkoterminowa, skupić się na małej ilości rzeczy naraz. Czyli jak na przykład powiem Państwu jakąś długą liczbę, 1, 2, 3, 7, 8, 2, 1, 9, prawdopodobnie Państwo tą liczbę będą mogli powtórzyć mi, jeśli się skupicie, ale krótko, będziecie musieli to powtarzać w pamięci, dlatego że ona, ta liczba jest w tej pamięci krótkoterminowej. Żeby przenieść coś z pamięci krótkoterminowej do pamięci długoterminowej, czy takiej pamięci, z której Państwa obudzę jutro rano o godzinie 5 i powiem, jaka to była liczba, to musicie mieć tą liczbę rzeczywiście w pamięci długoterminowej już. Każda wiedza, którą zdobywacie, przechodzi do tej pamięci długoterminowej, ale to, na czym my się koncentrujemy w dowolnym momencie, to jest pamięć krótkoterminowa. Ona jest bardzo ograniczona. I dlatego też, jak na przykład myślimy o czymś, to gdy jest tych rzeczy więcej naraz, zaczynamy się de facto gubić po prostu. Pamięć krótkoterminową można powiększyć, nawiasem mówiąc. Od razu daję coś poza tym przedmiotem. Najważniejsza na przykład rzecz, którą Państwo mogą zrobić w swoim komputerze, to jest kupić większy monitor. Po to, żebyście, albo dwa monitory w ogóle koło siebie. Dlaczego? Na jednym macie kalendarz, na drugim macie e-maila i ta pamięć krótkoterminowa jest od razu rozszerzona z mety poprzez to, co widzicie wokół siebie. Gdybym na przykład zapomniał, ile Państwa jest tutaj w sali, albo zapomniał, ile jest kobiet, ilu jest mężczyzn, to zobaczcie, proste, dwóch mężczyzn, cztery kobiety, prawda? Bo ja widzę to w tej chwili. Czyli tą pamięć krótkoterminową sobie powiększam. Inne triki, kartki papieru, kalendarz nad waszym biurkiem, też błyskawicznie patrzycie i od razu więcej widzicie, więcej możecie przetworzyć. To tak nawiasem mówiąc. W każdym razie nie jesteśmy zbyt dobrzy w łączeniu rzeczy, no więc to jest takie fundamentalne założenie tej analizy decyzji, że ludzie nie są dobrzy w łączeniu, ale są dobrzy we wskazaniu, co jest ważne. I tutaj na tym się właściwie opiera. Nie tylko jest to założenie, ale to jest założenie, które jest potwierdzone najrozmaitszymi badaniami psychologii poznawczej. Jest nawet ta taka dziedzina psychologii, która nazywa się Behavioral Decision Theory, czyli behawioralna teoria decyzji. To jest też gałąź psychologii. Kahneman i Tversky w tej gałęzi właśnie pracują. Tasowali. Elementy decyzji. Preferencje. Bez preferencji nie ma mowy o decyzjach w ogóle. Jeśli nie wiemy, czego chcemy, to wszystko jest równie dobre, tak? Przy każdej decyzji, którą podejmujecie, macie preferencje. Wolicie jeść jajecznicę od owsianki, albo wolicie żyć dłużej niż żyć krócej. Prawda? To są te preferencje nasze. Bez tego nie ma w ogóle mowy o decyzjach. Akcje. No jeśli nie możemy wybrać, co robimy, no to nie jesteśmy wolni, jesteśmy niewolnikami, tak? Także jeśli mamy decyzję, no to robimy to, albo jedno z 10 rzeczy, albo jakąś wybór na jakiejś ciągłej skali i tak dalej. Także musimy móc coś zrobić. No i trzecia rzecz nie jest obowiązkowa, ale niestety jest faktem, którym musimy sobie radzić, czyli niepewność. To jest po prostu fakt. No niestety jest tak. Fajnie byłoby bez niepewności, ale niestety mamy do czynienia z niepewnością. Można też mówić o różnych rzeczach, na przykład kontekst decyzji, sytuacje. To jest wzięte pod uwagę w rachunku prawdopodobieństwa, warunkowaniem, kontekstem. Konsekwencje, czyli no to, co się stanie, to jest część modelu świata tak naprawdę, który zawieramy w tym modelu niepewności, jak zobaczycie. Decyzje są często dynamiczne w charakterze. Na przykład rolnik decyduje, czy ogrodnik decyduje codziennie, podlewać czy nie podlewać, będzie padało czy nie będzie padało. Małżonek, małżonka, budząc się rano, widząc tą ukochaną osobę obok siebie, podejmuje tą decyzję tak naprawdę, de facto, dalej będę pracował nad tym małżeństwem czy nie, prawda? No tak trochę żartuję tutaj, to nie jest taka decyzja taka świadoma, codzienna, ale jednak jest, bo prawda, pracujemy ciągle nad tym. Także te decyzje mają często dynamiczny charakter, ale to też można modelować, też to się da modelować. Celem analizy decyzji, teorii decyzji jest wgląd w decyzję, a nie nie sama rekomendacja. Także jak budujemy system wspomagania decyzji, bardzo ważne jest to, że decydent, czyli osoba, której pomagamy, zrozumie, o co chodzi w tej decyzji. Dlatego, że nikt tak naprawdę, jak ja powiem pani, jutro pani na owsiankę będzie jadła, tak? No to pani powie, no, kim ty jesteś, żeby mi tego typu rekomendacje, polecenia dawać, prawda? Opór jakiś będzie o tym. Jak pani wyjaśnię, dlaczego owsiankę i przekonam panią, że będzie pani zdrowa, ładniejszą cerę miała, czy cokolwiek, no to wtedy ktoś, no, przyjmiemy tę decyzję, prawda? Dlatego, i tu jest taka fajna anegdota, taki gość, podobno prawdziwa, ale nigdy nie widziałem oryginalnego źródła, gość, który miał fabrykę tekstyliów w takim miasteczku jak Supraśl, powiedzmy, malutkie miasteczko, tam też kiedyś była fabryka materiałów, tekstylii. Wszyscy na niego, do niego mówili na różnego rodzaju targach, i klienci, i koledzy po fachu. Słuchaj, kup sobie lepsze maszyny, komputerowo sterowane, one będą lepsze, będziesz produkował te materiały taniej, lepszej jakości, będziesz mógł ludzi zwolnić, bo te maszyny będą robiły te rzeczy, które ty teraz robisz przy pomocy ludzi. No i on ciągle się opór czuł, nie wiedział dlaczego, ale nie chciał tego robić. No w końcu nawet żona mu zaczęła gadać, no zrób to. No i w końcu pod presją otoczenia wynajął analityka decyzji, konsultanta, który przyszedł do tej fabryki, spędził kilka dni chodząc po fabryce, mierząc, pytając, zadając pytania i tak dalej. Patrzył na księgi, na sprzedaż, na koszty. Rozmawiał z tym gościem też. No i w końcu po tym tygodniu raport mu napisał krótki, który był bardzo prosty. Pan nie powinien automatyzować. Dlaczego? Oczywiście będzie pan produkował taniej, będzie miał wyższe zyski, pan zwolni też ludzi, ale okazuje się, że w pana strukturze preferencji pan o wiele bardziej ceni bycie głównym pracodawcą w tym miasteczku i szacunek ludzi przez to, niż pieniądze. Zauważcie, tu mamy to właśnie, pani wspomniała chyba o tym, że to jest bardzo subiektywna decyzja, prawda? Macie ten przykład, że ten gość, oczywiście można powiedzieć pieniądze, prawda? No nie, dla niego pieniądze były mniej ważne niż te inne, trudniejsze do pomierzenia rzeczy. I to wyszło z tej analizy decyzji, więc uzyskał wgląd, który w tym wypadku potwierdził jego takie odczucie, że on nie chce automatyzować. To też się zdarza. Może to być taka kognitywna, taka decyzyjna terapia, prawda? Że on zrozumie, o co chodzi tutaj. I to zrozumienie jest ważniejsze niż sama rekomendacja. Oczywiście w konkretnych przypadkach waszej pracy pamiętajcie, że to nie jest tak, bo tutaj wybudujecie systemy, które same będą oceniały, czy komponent jest dobrze zbudowany, czy składniki tego medycznego jakiegoś lekarstwa będą poprawne. Tutaj to raczej nie jest terapia, tylko to jest budowanie systemu, który to będzie robił automatycznie na podstawie naszych preferencji, które w wypadku firmy to są po prostu pieniądze, prawda? Czy też medycyna, tutaj nie tylko pieniądze, również konsekwencje dla zdrowia człowieka. Także w każdym razie przy decyzjach takich indywidualnych wgląd jest bardzo, bardzo ważny. Decyzje. I tutaj, o ile sieci neuronowe do waszych zastosowań są rewelacyjne, pamiętajcie, że w wypadku wspomagania decyzji ludzkich one nie byłyby zbyt mocne, bo sieć neuronowa to jest czarna skrzynka, której wstawiamy na wejściu wartości jakieś i na wyjściu mamy rekomendacje. Także ja tutaj do tej sieci neuronowej idę i mówię, no moja narzeczona jest taka i taka, i ten mówi mi, ożeń się z nią. Dlaczego? Jakbym chciał wiedzieć dlaczego i tak dalej. To tutaj sieci neuronowe tego nie da.
Czy współczesne sieci mają taką funkcję, że one potrafią przepływowo pokazać, jakie konkretne faktory, które jej powiedzieliśmy, w sensie tej sieci, wpłynęły na wydanie takiego, a nie innego werdyktu?
Nie jest to łatwe, bo tam tych połączeń jest od groma i ciut-ciut. Wiele warstw.
To prawda, ale właśnie te najnowsze, tegoroczne modele językowe potrafią wskazać taki łańcuch kognitywny, jaki doprowadził ich do konkretnego zdania.
Aha. Fajnie, bardzo dobrze. No to jest bardzo ważne. Jeśli tak rzeczywiście jest. Pamiętajmy też, że się...
Na przykład bank, podejmując decyzję kredytową, musi wyjaśnić, dlaczego taką decyzję podjął. Więc zakładając, że korzystał na przykład z algorytmu drzewa losowego, albo lasów losowych, to jest po prostu połączeniem.
Można też policzyć na przykład.
Jesteśmy w stanie łatwo to wykazać. Podobnie w sieciach neuronowych raczej chodziło o to, że już nie mówię o dużych modelach, ale nawet sieci gęste jesteśmy w stanie śledzić, mam na myśli takie małe, które neurony akurat które neurony zostały aktywowane.
A czy te neurony mają znaczenie jakiekolwiek? Znaczy, czy one coś znaczą? To jest ta właśnie podsymboliczna struktura tej sieci. Czy te neurony, a priori przynajmniej, nie mają żadnej interpretacji?
Wydaje mi się, że jeżeli zostały wytrenowane na jakimś zbiorze danych,
ja nie przeciągam, a to się będzie. Już kończymy zaraz.
Jeszcze czas.
Tak. Znaczy, można tam oczywiście dużo zrobić. Można na przykład w wypadku tego decyzji banku, można wstawić zarobki wysokie i niskie i dla każdego z tych czynników do pożyczki można to zrobić i wtedy zobaczyć, który z tych czynników miał największy wpływ. I to nam powie, dlaczego ta decyzja, znaczy, który z tych czynników potrafi zmienić decyzję, prawda, czy kombinację.
Dokładnie.
Można to zrobić, tak.
Mają różne wagi.
Można policzyć.
W sieciach neuronowych mają różne wagi.
Tylko w przypadku banku znasz definicję jakby każdego ze zmiennych, jaką bierzesz pod uwagę, z grubsza znasz również jej wagi. W sieciach neuronowych, ok, mogę zobaczyć, ten neuron się aktywował, ale jeszcze musisz zrobić te przejście od ten neuron się aktywował do co to znaczy, że akurat ten konkretny neuron się aktywował. A tego przejścia albo nie masz, albo jest ekstremalnie ciężko go wykazać.
Znaczy to jest ogólnie trudny problem, ale...
Nie, no to zależy od skali, no ale przecież tam aktywacja neuronu na przykład w zależności od funkcji liniowej jest łatwo prześledzić. No, znaczy... Problem jednego neuronu jest łatwy.
Znaczy, tu nie chodzi o to, czy żeby zobaczyć.
Mając wiele kryteriów, rzeczywiście wtedy ten problem robi się bardziej zaawansowany. Znaczy... I jeszcze na wejściu, mając wektor wyjścia, to jest proste, ale gdy się zrobi się gęsta, rzeczywiście jest to znacznie trudniejsze. Choć w zamyśle wydaje mi się, że nie jest ten problem nie do rozwiązania.
Tutaj nie chodzi o to, żeby pokazać, że neuron się aktywował, bo to jest wiadomo, tutaj funkcja aktywacji. To nie chodzi o to, żeby pokazać, dlaczego się aktywował, bo to jest kwestia wejść i wag tych wejść, ewentualnie biasu, tylko jest kwestia na tego, żeby przełożyć aktywację neuronu do wyniku na wyjściu. Czy jakby się zamiast tego neuronu aktywował jakiś inny, to jak, czy, a jeżeli tak, to jaką mielibyśmy różnicę na wyjściu i tak dalej. Tutaj chodzi o przełożenie, tak jak powiedział pan prowadzący, symboliczne. Takie bardziej abstrakcyjne, niż tylko takie podstawowe, czy coś jest włączone, czy nie.
To podstawowym, wydaje mi się, problemem jest to, że w takiej czarnej skrzynce mamy na przykład, nie wiem, 5000 tych neuronów. I teraz pytanie, który z nich odpowiada za co? Tak naprawdę nie wiemy tego przed treningiem. Jakby trenujemy już, to oczywiście wagi będą różne, ale pytanie, czy potrafimy nadać znaczenie poszczególnym tym elementom w tej sieci. I to oczywiście jest do zrobienia, wszystko można zrobić, prawda? Tylko to jest trudny problem. Nie jestem w tym ekspertem, także ode mnie się niczego ciekawego nie dowiecie tutaj.
Wydaje mi się, że jednak model ma sens tylko wtedy, kiedy już jest skończone trenowanie. To co pan mówi, że dopóki nie wytrenujemy modelu, to wagi na tym modelu są zakładane kompletnie losowo.
Na początku tak.
Tak, inicjalnie to są kompletnie losowe wagi.
Tak.
Więc rozmawianie o niewytrenowanym modelu nie ma kompletnie sensu.
No tak, ale załóżmy, jest wytrenowany i pan chce powiedzieć, neuron w piątej warstwie 378 neuron. Co on znaczy?
Ale nie szczególnie rozumiem, czemu ten neuron miałby mnie interesować.
No bo on jakoś tam wagę ma. Jakąś tam wagę ma, którą łączy neurony z warstwy wyższej. Chciałby pan wyjaśnić, dlaczego wyjście jest takie, jakie jest. Więc musiałby pan wyjaśnić te, nie wiem, 10 warstw, te 5000 neuronów, co tam się dzieje, prawda?
No ale zgodzimy się, że nie, matematycznie nie jest to problem nie do rozwiązania. Jest do rozwiązania.
No, można szukać ścieżek, tylko znaczenie tych ścieżek oczywiście jest.
Jest to pewien poziom skomplikowania. I 5000 euro to jest stosunkowo mało i jest tak pewien, że moglibyśmy łatwo do tego dojść. Zakładając, że ma 10 warstw, to dalibyśmy radę jeszcze to zrobić.
Okej, okay, ja się na tym nie znam, także niczego się mądrego ode mnie nie dowiecie. W każdym razie problem jest tam na pewno. Jeśli pan jakieś ciekawe rzeczy ma w literaturze, chętnie przeczytam. No, z pewnością ludzie się tym współwiązają, dlatego że to wyjaśnialna sztuczna inteligencja jest bardzo ważna. Ogólnie, tak jak tutaj widzicie, to jest ważne po prostu wiedzieć dlaczego. Czas mi się skończył, także musimy kończyć. Dokończymy to w przyszłym tygodniu. Jeszcze parę rzeczy i taką najważniejszą rzeczą, którą jeszcze chciałem powiedzieć wam, to jest cała struktura tego przedmiotu, która tam będzie gdzieś w pewnym momencie. Gdzieś to mam w każdym razie. Także zostało jeszcze parę slajdów na to. Dobrze, także dziękuję Państwu. Jeszcze zapiszę sobie Państwa nazwiska przy liście obecności. Można mieć dwie nieobecności. Obecność jest obowiązkowa, ale ja dwie nieobecności i nie interesują mnie żadne te zwolnienia. Gdyby cokolwiek się stało złego naprawdę, czyli dłuższy pobyt w szpitalu, po prostu skontaktujcie się ze mną. To oczywiście jest sprawa wyjątkowa wtedy, ale... Znaczy mi obiecano, ja chciałem też te zajęcia mieć w innym terminie, to nie jest dla mnie wygodny termin. Mi obiecano, że no, konfliktu nie będzie, także ktoś w seminarium zdecydował mieć w tym samym czasie. Ja się zapytam o to tych dyrektora w takim razie. To nie jest dopuszczalne tak naprawdę. Jeśli mamy, znaczy, prawda, to powinno być rozwiązane. W każdym razie będziecie się spóźniali, tak? Chyba na pół zajęć. To podobna sytuacja. Myślę, że to do zorganizowania jest. Dobrze. Dajesz pan nazwiska jeszcze?
Dec,
dobra. Ja znajdę potem panią na USOS-ie.
I Łuczyński.
Łuczyński, tak?
Przez P.
Barbara. A Łuczyński, tak? Dobrze. Dobrze. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia za tydzień.